Wywiady i recenzje, relacje z wydarzeń. Czyli filmowo-literacki przegląd w audycji Dwie strony sztuki. W niedzielę od 15.05 do 17.00. Bogumiła Wresiło, Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Akcja!
Bogumiła Wresiło, witam w drugiej części programu Dwie strony sztuki. Smutna informacja wczoraj właśnie do nas dotarła. Po długiej, ciężkiej chorobie zmarła Anna Szałapak, pieśniarka, artystka kabaretu Piwnica pod Baranami, z którym związana była od 1979 roku. Muzyczne wspomnienie na początek tej drugiej części programu.
Abyś był dla niej więcej niż...
Dla swoich fanów była ostoją poetyckiego spokoju. Tak powiedział informacyjnej agencji radiowej piosenkarz i aktor Michał Bajor. A powiedział to o zmarłej wczoraj Annie Szałapak.
Nie bez kozery mówiło się Biały Anioł, Piwnicy pod Baranami. W ogóle polskiej piosenki poetyckiej bardzo mocno wystrzeliła jej kariera, kiedy zaśpiewała w Opolu sławną piosenkę. Myślę, że dla jej wielbicieli, do których ja też zresztą należę, te piosenki były taką ostoją spokoju, a jednocześnie ogromnej dozy poezji. Ona była taką ostatnią ostoją właśnie tego poetyckiego spokoju.
Agnieszka Osiecka nazwała Annę Szałapak Białym Aniołem Piwnicy.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Kiedy będziemy wolne? Moja walka o prawa człowieka. Shirin Ebadi. Nowość od wydawnictwa Znak Horyzont. Książka, której recenzję przygotowała dla Państwa Ewa Domska.
Najpierw kilka słów o autorce. Ebadi, prawniczka, nauczycielka akademicka, aktywistka i publicystka, pierwsza sędzina w historii Iranu. Została przewodniczącą Trybunału, zasiadała także w Sądzie Najwyższym, dopóki rewolucja islamska w 1979 roku nie pozbawiła jej urzędu sędziowskiego. Została wtedy adwokatem i rozpoczęła walkę o wolność dla ofiar dyktatury. Broniła irańskich więźniów politycznych, a w 1999 roku na skutek swojej działalności spędziła miesiąc w więzieniu. Przez wiele lat angażowała się w oddolne ruchy walczące o równouprawnienie kobiet. W październiku roku 2003 otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Od zamieszek w 2009 roku po wyborach prezydenckich mieszka na wygnaniu. Dlaczego Shirin Ebadi napisała książkę będącą swoistym dziennikiem jej przeżyć, związanych zarówno z walką o prawa człowieka, jak również z życiem osobistym, na które szalony wpływ ma reżim w Iranie? Napisałam tę książkę przede wszystkim po to, aby dać świadectwo temu, co Irańczycy musieli znosić w ostatniej dekadzie. Jej czytelnik przekona się, jak państwo policyjne wpływa na życie poszczególnych osób, niszcząc też całe rodziny. Opisałam swoją historię również dlatego, by dać czytelnikowi do myślenia. Skoro rząd w taki sposób traktuje laureatkę pokojowej Nagrody Nobla, która może liczyć na zainteresowanie światowych mediów, a przy tym jest prawniczką i doskonale zna system prawny swojego kraju, to cóż może zrobić ze zwykłym obywatelem nie mającym takiego oparcia ani wiedzy? Czuję się w obowiązku podzielić swoją historią w imieniu wszystkich bezimiennych Irańczyków, więźniów politycznych i więźniów sumienia, którzy siedzą zamknięci w celach Iranu, czyli największego na świecie więzienia dla dziennikarzy, prawników, bojowniczek o równouprawnienie kobiet i wreszcie studentów, którzy zamiast zdobywać wiedzę, gniją w celach. Kolejne pokolenie, którego talenty i marzenia roztrwoniono. A choć naród irański żyje w piekle państwa policyjnego, nie da sobie odebrać nadziei na zmiany. Będzie się jej trzymał aż do końca, pisze Shirin Ebadi. Autorka z wielką skrupulatnością opisuje to, co działo się i dzieje w jej kraju, który kocha i za którym teraz bardzo tęskni z wygnania. Dzięki niej poznajemy tragiczne losy ofiar państwa religijnego po rewolucji islamskiej i wprowadzeniu prawa szariatu. Masowe aresztowania, tortury, publiczne egzekucje dokonywane na opozycjonistach. Kobiety prześladowane nawet za to, że kosmyk włosów wysunął się im spod chusty. To oczywiście wiedza przerażająca, ale dla współczesnego czytelnika interesującego się tym, co dzieje się na świecie, już w jakiś sposób znana. Reżimy totalitarne działają podobnie, mają te same bezlitosne metody, wiedzą jak zastraszyć, zgnębić i w efekcie zniszczyć człowieka. Shirin Ebadi nie pomogło nawet to, że została nagrodzona pokojowym Noblem. Do pewnego czasu władza pozwalała jej działać i bronić dysydentów, ale nie trwało to długo. Sprzeciw światowej opinii publicznej na niewiele się zdał. Prześladowano ją, ale także jej współpracowników, rodzinę i przyjaciół. Ona jednak była nieugięta. Wiedziała, że okazanie słabości będzie sukcesem totalitarnej władzy. Zapłaciła za tę postawę wysoką cenę. Noblistka w książce Kiedy będziemy wolne mówi nam o osobistym dramacie. Kobiety, matki, siostry i żony. Ukochany mąż, który wiele lat dla niej poświęcił, zawsze ją wspierał, zostaje uwiedziony przez podstawioną agentkę. Zostaje skazany na ukamienowanie za cudzołóstwo. Za cenę zachowania życia musi publicznie, przed kamerą, wyrzec się żony i potępić jej działalność. To wszystko dzieje się już po opuszczeniu kraju przez Ebadi. Ich małżeństwo się rozpada, choć noblistka wybacza mężowi i utrzymuje z nim kontakt. Córki, studiujące za granicą, patrzą na dramat rodziców. Pozostają poza krajem. Dzięki temu mogą spotykać się z matką i sekundować jej walce, którą poza granicami kraju prowadzi dalej. Ma nadzieję, że kiedyś jej kraj będzie demokratyczny. Książka Shirin Ebadi to także uświadomienie wielu kobietom, że walka o prawa człowieka, o wolność kosztuje bardzo wiele. Że można stracić rodzinę, być bezustannie prześladowanym. Nie każdy ma tyle siły i konsekwencji, co Ebadi. Decydując się na walkę z totalitaryzmem, trzeba mieć tego świadomość. Życie osobiste zawsze ucierpi. Ktoś zapyta, czy warto. Takich pytań nie należy lekceważyć, gdyż nie chodzi tu o tchórzostwo, tylko o wybór życiowej drogi. Wybór obarczony konsekwencjami. Ale jaka byłaby historia świata, gdyby nie było poświęcających się bojowników? No właśnie. Serdecznie polecam Państwa uwadze książkę Shirin Ebadi Kiedy będziemy wolne? Moja walka o prawa człowieka. Można ją dzisiaj wygrać w naszym konkursie, odpowiadając na pytanie, czy poza Shirin Ebadi ktoś z Iranu dostał pokojową Nagrodę Nobla?
I czekamy na odpowiedzi sztukamałpa.radiopik.pl.
I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements by my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me, like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah, open our minds as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it for every reason.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose, yeah. Freedom, freedom, where are you? Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom rot in hell. Hey, I'ma keep on running, cause the winner don't quit on themselves.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Doktor Krzysztof Halicki, autor książki Sekrety Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, skąd pomysł na to, żeby Bydgoszcz odkryć trochę od strony sekretów właśnie?
Wiele książek, publikacji, artykułów było o Bydgoszczy, natomiast tego typu książki, która mogłaby pokazywać sekrety, tajemnice, niezwykłości, nie było. Krótko na temat.
To skąd teraz czerpać źródła o takich sekretach i skąd pan je czerpał? Kto
źródeł,
panu pomógł?
Źródeł do publikacji tego typu szukałem w wielu miejscach, przede wszystkim w archiwach państwowych, w bibliotekach, w prasie przedwojennej, międzywojennej, powojennej, w pamiętnikach, wspomnieniach. Źródeł do tego typu historii bardzo różnorodnych, bo od historii tajemniczych morderstw po występy agentów jest to rozproszony materiał.
Czyli dosyć długa taka praca, która przygotowywała pana w ogóle do tego etapu zebrania tego wszystkiego i opisania. Ile trwała ta praca zbierania tych materiałów źródłowych o tych sekretach najważniejszych?
Samo zbieranie źródeł trwało około prawie rok. I też dla mnie jako historyka przygotowanie się do innego typu publikacji, bo to nie jest stricte praca naukowa, gdzie trzeba przygotować wstęp, rozwinięcie, treść właściwą, zakończenie, przypisy. Tu konwencja tego typu książki, czyli sekretów nie tylko Bydgoszczy, ale innych miast w Polsce jest tego typu. Od razu materiał właściwy idzie na pierwszy rzut. Konkretne źródła, materiały, historie, bogato ilustrowany materiał, 3 strony, bogato ilustrowane i tego typu właśnie konwencja miała być.
Z sekretów różnych miast tego typu książek jest więcej.
Tak. Moja autorska to jest 10, w tym jedna jest pod moją redakcją, jest to monografia miasta Nowego nad Wisłą.
No i teraz tak, zebrał pan te materiały źródłowe z różnych miejsc, jak pan wspomniał, no i teraz ten moment decyzji. Co ma być w tej książce i jak to ma być opisane, bo to jest jednak książka, która ma zaciekawić i czytelnika, który urodził się powiedzmy w latach 30., 40., ale podejrzewam również, że o to panu chodziło, aby zaciekawić tych młodych ludzi, którzy mieszkają tu w Bydgoszczy i chcieliby się coś o mieście dowiedzieć. Więc jaki sobie obrał pan tutaj tor działania i opisywania tego wszystkiego, żeby stworzyć jedną spójną całość?
Przede wszystkim tematyka sekretów Bydgoszczy i innych miast, bo o tym mówimy, opiera się na dziejach XX wieku. I jest to mniej więcej proporcjonalne, podzielone na kilka tematów z dwudziestolecia międzywojennego, kilka tematów z okresu wojny i kilka tematów z okresu powojennego, też PRL. Także tak jak pani wspominała, są tematy, które pamiętają najstarsi bydgoszczanie. Ci troszeczkę powiedzmy w średnim wieku, ten okres wojny, powojenny, ale też, tak jak widzę chociażby z odzewów na Facebooku, gdzie założyłem stronę internetową promującą książkę, bardzo żywy jest odzew na tematy, które dotykają lat późnego PRL-u, lat 70., 80., czy przełomu lat 80., 90., gdzie ci młodzi ludzie, którzy tak naprawdę rodzili się w latach 70., 80., tak jak ja, nie pamiętają tych dziejów, ale żywo reagują, bo wspominają sobie, powiedzmy, z wycieczek z rodzicami, te miejsca, te sytuacje, te wydarzenia, w których uczestniczyły.
Czyli tutaj miał pan bardzo konkretny plan, jak to tak będzie opisane i gdzie to wszystko będzie umieszczone, to teraz zapytam tak, co pana z tych sekretów miasta, jako mieszkańca Bydgoszczy, ale w tym wszystkim historyka, zaskoczyło najbardziej? Jaki sekret?
To jest trudne pytanie. Jednoznacznie nie mogę odpowiedzieć, bo tych takich historii to można powiedzieć jest co najmniej kilka. Przykład chociażby największego agenta II Rzeczypospolitej. Pseudonim wcześniej był oczywiście Józef Mietzenmacher. Tu do nas przyjechał pod kolejnym przybranym swoim nazwiskiem. Już wtedy znana postać i współpracownik policji politycznej.
I tutaj mieszkał przez
moment. I tutaj, co ciekawe, padło na w cudzysłowie prowincjonalną Bydgoszcz, bo Bydgoszcz wtedy nie była znaczącym, powiedzmy, ośrodkiem miejskim w skali II Rzeczypospolitej, bo trzeba wspomnieć, że stolicą województwa pomorskiego był Toruń, ale padło na Bydgoszcz jako miejsce idealne do zakonspirowania niezwykłego i bardzo świetnego agenta policji politycznej, żeby tu właśnie pisał historię partii komunistycznej Polski.
Z tych ostatnich lat,
chociażby można przypomnieć sprawę Luciana Pavarottiego, gdzie w wszelkich informatorach, encyklopediach można przeczytać, że Luciana Pavarotti dał koncert jedyny w Polsce w 1995 roku w sali kongresowej. No niestety, nic bardziej mylnego. Ja w jakiś sposób obalam nie tyle może ten mit, ale tą utartą taką historię, bo Luciana Pavarotti przyjechał do naszego kraju, konkretnie do Bydgoszczy w kwietniu 1964 roku, jako już młody, utalentowany tenor, który jeszcze wcześniej wcześniej wygrał prestiżowy konkurs w Reggio Emilia, a Reggio Emilia to była w tym czasie już miasto partnerskie Bydgoszczy. I tutaj przyjechał wraz z gronem innych śpiewaków i dał właśnie swój pierwszy koncert w Bydgoszczy, nie tylko w Bydgoszczy, bo między innymi w Grudziądzu i w Toruniu. I dotarłem też do niezwykłych zdjęć śpiewaka, gdzie wygląda zupełnie inaczej, gdzie powiedzmy w latach 70. 80., kiedy jego kariera już była bardzo rozwinięta, wówczas przyjechał jako szczupły, młody, jeszcze nie brodaty, młody śpiewak.
To są sekrety Bydgoszczy, które obejmują jakieś, domyślam się, konkretne również lokalizacje, czy któreś miejsce miasta wybijają się szczególnie w pana książce?
Historia Bydgoszczy w latach...
Czy to jest bardziej centrum, czy obrzeża?
Właśnie o to chodzi, że jeśli chodzi o historię Bydgoszczy w XX wieku, nie można tak założyć, że powiedzmy Śródmieście, centrum czy inne dzielnice się jakoś wybijają i odznaczają bardziej. Nie, możemy powiedzieć tak, że w każdym jakimś okresie historycznym jakaś dzielnica miała swoje znaczenie, miała swoją historię. O, tak.
Ten pierwszy sekret, z którego roku jest opisany?
Pierwszy sekret, z tego co pamiętam, to opisuje pierwszą wizytę Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy w czerwcu 21 roku. Wizyta niezwykła, zapamiętana z kilku względów. Piłsudski przybywa na dworzec kolejowy w Bydgoszczy, przejeżdża ulicą Dworcową w kierunku hotelu pod Orłem. Tam jest hucznie witany, no i później też jest ciekawa historia, której nie chcę zdradzać oczywiście tych wszystkich ciekawych informacji na temat, czym stołowano Piłsudskiego, co jadł, co pił. Bardzo wykwintne potrawy, ale potrawy, które były osadzone regionalnie, czyli bydgoszczanie chcieli się pokazać swoją kuchnią, zaprezentować swoje umiejętności kulinarne i pokazać to, co powiedzmy kujawsko-pomorska kuchnia może zaprezentować przybyszowi, powiedzmy, z Warszawy, ze stolicy. Mały sekret. Dlaczego Piłsudski nie wypowiedział żadnej mowy takiej oficjalnej? Otóż wcześniej bywał w Toruniu. Władze Torunia bardzo chcieli dosyć umiejętnie i pięknie się zaprezentować. Wydali uroczystą kolację, dosyć zakropianą, no i Piłsudski tak dosyć sobie ostro dopił.
Stracił głos przez to?
No powiedzmy, stracił głos. No nie był w stanie po prostu wypowiedzieć się w sposób konstruktywny i merytoryczny dla bydgoszczan, czego tutaj prezydent był troszeczkę zawiedziony, można powiedzieć.
I o takim sekrecie przeczytamy w książce
tak,
Sekrety Bydgoszczy.
Tak.
To jest pierwszy sekret, o którym pan pisze, a ten ostatni. Książka kończy się jakim sekretem, jaką historią?
W jaki sposób niezwykłej historii bydgoskiego rometu, bo może dla nas bydgoszczan jest to historia znana, natomiast jeśli będziemy wchodzili w szczegóły, to do końca nie, bo tutaj kwestia produkcji ilościowej, jakościowej, możliwości wyboru różnych rodzajów, modeli rowerów, motorowerów itd. może dla kogoś jest znana, ale sekrety jakiegokolwiek miasta pisane są nie tylko, powiedzmy, dla mieszkańców danego miasta. To jest też odbiór ogólnopolski. Powiedzmy, mieszkaniec Wałbrzycha, Katowic czy Białegostoku, czytając pewien rozdział, sobie uświadomi, że historia metu jest nie tyle niezwykła i jego powstanie, rozwinięcie, a też jakby w sposób tragiczny koniec. Wraz ze śmiercią dwóch najważniejszych osób w zarządzie, którzy zginęli właśnie na ulicy Fordońskiej, kiedy jechali do Warszawy, żeby załatwić, powiedzmy, kontrakt albo przede wszystkim to, żeby Romet na przełomie lat 80. i 90. mógł funkcjonować.
Sekrety Bydgoszczy to książka, w której mamy tylko historię, opisy, czy są zdjęcia, bo nie mamy jej jeszcze dzisiaj na parę chwil przed premierą. Ona jeszcze jest w drukarni, z tego co
tak,
mi pan zdradził.
Tak.
Nie możemy jej obejrzeć, nie możemy tak omówić właśnie, żeby było słychać nawet szelest kartek. Będą zdjęcia w tej książce,
tak.
Czy będą dokumenty, jakieś archiwalia? Jak ta książka właśnie od tej strony nawet już graficznej wyglądać będzie?
Jeśli chodzi o każdy rozdział, staram się, żeby do każdego tematu było co najmniej 3, 4 albo nawet więcej zdjęć i to się udało i naprawdę czytelnik, który będzie czytał nawet historię bardzo odległą, chociażby o wizycie Piłsudskiego czy pobycie agenta tutaj Policji Politycznej w Bydgoszczy, będzie mógł i poznać historię, ale też zobaczyć zdjęcia i budynków, w których załóżmy ten agent przebywał, zdjęcia dokumentów i tak dalej. Tutaj starałem się, żeby tekst urozmaicić i ubogacić zdjęciami.
Na ile sentymentalną wartość ma dla pana ta książka?
No dwojaką, bo tak naprawdę trzeba sobie przyznać, jako student i absolwent UMK w Toruniu serce zostawiłem tam. Urodziłem się w Bydgoszczy.
Czyli tak krąży pan między Bydgoszczą a Toruniem.
Dokładnie tak, bo tą część edukacji przed studiami kończyłem właśnie w Bydgoszczy, następnie studia w Toruniu, powrót już do pracy zawodowej w Bydgoszczy. tak naprawdę życie i praca w Bydgoszczy. Także te dwa miasta są w takiej symbiozie i w moim sercu jedno i drugie, dlatego z radością przyjąłem, powiedzmy, możliwość napisania tego typu publikacji dla Bydgoszczy.
A kiedy dla Torunia?
Jest w trakcie.
Jest w trakcie.
Jest w trakcie.
I pan jest jej autorem.
Niemniej jednocześnie tak, jestem autorem, także mam nadzieję, że
czyli
na
skończył
wiosnę...
pan Sekrety Bydgoszczy, książkę Sekrety Bydgoszczy, a obecnie pisze pan książkę
tak,
pod tytułem
nad
Sekrety
sekretami Torunia.
Torunia.
Dla każdego autora jest ważne, żeby jednak czuć klimat miasta, w którym się żyje, w którym się mieszka, mieszkało, bo to jest łatwiej. Bo chociażby przechadzając się w tych miejscach, o których piszę, łatwiej formuje się opowieść, historię niż pisząc o czymś czy o kimś, gdzie się nie było albo kogoś się nie znało. To jest jednak trudniej.
Na Facebooku znajdziemy fanpage do książki tak. Sekrety Bydgoszczy. Wystarczy wpisać Sekrety Bydgoszczy czy pana nazwisko?
Nie, nie. Sekrety Bydgoszczy i powinno już tam wyskoczyć.
Promocja książki, proszę państwa, Sekrety Bydgoszczy odbędzie się 23 października o godzinie 18 w bibliotece na Starym Rynku i wtedy będzie można się spotkać z autorem i mam nadzieję, że już zakupić książkę. Gdzie ona później będzie dostępna, panie Krzysztofie?
Z tego, co wiem od wydawcy w sieci największych księgarni.
Sekrety Bydgoszczy, dr Krzysztof Halicki, historyk, który właśnie książkę napisał. Tyle o książce i o sekretach Bydgoszczy, a teraz o Bydgoszczy muzycznie Irena Santor.
Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat. Tutaj jedynie tylko tu wspomnień znajduję ślad. Bydgoszcz, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest. Tak wiele lat, wiosennych lat przeżyłam tu, w tym mieście. Tu w starych drzewach wciąż echo śpiewa, czy mnie poznaje jeszcze? Pamiętam dzień, gdy w mieście tym zbudziło się me serce. I gdy do skrzynki wrzuciłam wtedy miłosny pierwszy list. W wąskich uliczkach tak jak dawniej kroki dzwonią, zegar odmierza czas tak samo. Gwiazdy do wszystkich okien zaglądają. One wzruszenie moje pamiętają, one mnie znają. Witaj łuczniczko, obietnicy dotrzymałam. Wracam jak ptak do swego gniazda. Nigdzie piękniejszej wiosny nie widziałam niż nad naszą rzeką Brdą. Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat. Tutaj jedynie tylko tu wspomnień znajduję ślad. Bydgoszcz, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest. A może ktoś tu pośród was za innym miastem tęskni? Gdzie jest to miasto? Czy jest daleko? Czy w innej świata części? Zapewniam cię, że w mieście twym to samo słońce świeci. A kochać można nie tylko swoje, lecz cudze dzieci też. W wąskich uliczkach jednakowo kroki dzwonią, zegar odmierza czas tak samo. Gwiazdy do twego okna zaglądają, one tęsknotę twoją pamiętają, one cię znają. Tu w Bydgoszczy ławkę w parku też odnajdziesz, słowik dla ciebie tu zaśpiewa. W lesie dookoła miasta szumią drzewa, a wiatr rozwiewa słowa te. Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat. Tutaj jedynie tylko tu wspomnień znajduję ślad. Bydgoszcz, zaszczyt, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest.
Czytaj, słuchaj, bądź. Nowości wydawnicze, spotkania autorskie, warsztaty dla najmłodszych czytelników. Czytaj, słuchaj, bądź. Cykl audycji o ciekawych wydarzeniach na rynku księgarskim.
Nowości wydawnicze, gry planszowe, płyty winylowe, spotkania z autorami książek, popołudniowe, tematyczne i kreatywne warsztaty dla najmłodszych, do tego kursy językowe dla nieco starszych. To wszystko w księgarni 63 w Osielsku. Dziś o jednej z nowości wydawniczych, którą właśnie znalazł sobie w tej księgarni Wojciech Sobociński.
Muszę zacząć od anegdoty, która ma tylko trochę wspólnego z tą książką. Otóż pana Jerzego Sztura poznałem osobiście, gdy przyjął zaproszenie na spotkanie z członkami klubu miłośników filmu Mozaika w Bydgoszczy. Gościł wtedy w Toruniu na spotkaniu dystrybutorów filmowych i był świeżo po premierze swojego filmu. Pojechałem zatem do Torunia, by przywieźć pana Jerzego do starego kina Orzeł. Był piękny czerwcowy dzień, mieliśmy pootwierane okna w aucie. Rozmawiamy o rolach filmowych pana Jerzego i gdy zatrzymałem samochód na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza z Mazowiecką, do auta podbiegła pani, która sznab z barytonem wykrzyknęła w euforii. Panie Jerzy, tak trzymać. Ruszyłem, by trochę wywietrzyć alkoholowy zapach, jaki niósł się od tej kobiety i zapadło niezręczne milczenie. Dwie przecznice dalej, przy zbiegu ze Śniadeckich, pan Jerzy z filozoficzną zadumą stwierdził: skąd ona mogła mnie znać? Przecież ja zawsze występuję po 20, a ona zapewne jest w takim wtedy stanie, że telewizji raczej nie ogląda. Roześmiałem się do rozpuku. Wspaniała ironia, by nie powiedzieć autoironia. Gdy przyjechaliśmy do Orła, ten pękał w szwach i ledwo udało nam się dotrzeć do sceny. Gdy po powitaniu i prezentacji nadszedł czas zadawania pytań z sali, to wstał starszy pan i zapytał: panie Jerzy, jest pan świeżo po zawale. Czy i co myśli pan o śmierci? Zapadła cisza. Jerzy Sztur długo opowiadał o tym swoim traumatycznym doświadczeniu i stanach emocjonalnych, jakie mu wtedy towarzyszyły. Gdy skończył tę opowieść, człowieka wrażliwego i doświadczonego przez życie, rozległy się gromkie brawa. Bo przecież każdy z nas musi w życiu zmierzyć się ze smokami choroby, przemijania czy śmierci. I właśnie o owych smokach jest najnowsza książka tego wybitnego twórcy, zatytułowana Moje smoki na dobre i złe. To książka o rodzinnej historii, bo przecież każda rodzina to osobna historia i osobna książka. Zaczął pan Jerzy od bardzo odległych czasów, od swoich pradziadków, od swojego pochodzenia, od tego, jak z Austrii znaleźli się w Krakowie i jaki to miało wpływ na ich mentalność. Dobry smok mitel Europy kontra straszny smok nacjonalizmów zarówno leninowsko-stalinowskich, jak i hitlerowskich. Jerzy Sztur snuje swoje wspomnienia metodycznie. Jesteśmy w Bielsku-Białej, gdzie spędził młodość, jesteśmy w Krakowie, gdzie studiował, a potem jesteśmy przy wszystkich jego życiowych dokonaniach. Nazwiska, jakie znajdujemy na kartach smoków, to luminarze sztuki, kultury, nauki. Intelektualna śmietanka, wśród której przyszło panu Jerzemu żyć i tworzyć. Nic tylko zazdrościć. Od choćby takiej znajomości jak z Krzysztofem Kieślowskim, z którym połączył go dobry smok przyjaźni. I aż roi się w tych wspomnieniach od sytuacyjnych perełek. Od choćby pierwszej filmowej roli. Był wtedy Sztur studentem czwartego roku i wybrał go Grzegorz Królikiewicz. Reżyser, by zmotywować studenta, warknął na dzień dobry: jeśli spieprzysz tę rolę, to załatwię, żeby do żadnego teatru w Polsce cię nie przyjęli. I na dodatek w scenie awantury dostaje znienacka siarczystego policzka od Anny Nieborowskiej. To taka twarda lekcja aktorstwa. Znając dokonania artystyczne Jerzego Sztura, z uśmieszkiem czyta się takie akapity. Nie chciałem być aktorem filmowym. Kiedy zaczynałem karierę aktorską, owszem, marzyły mi się sceny świata, lecz nigdy film. I kto to mówi? Człowiek, który z kinowego ekranu od lat Polaków rozśmiesza, zmusza do życiowych refleksji, a czasem wkurza do żywego. Nie chciałem być aktorem filmowym. Co mnie najbardziej ujęło w tych wspomnieniach pana Jerzego? Jego stosunek do ludzi. Nawet jeśli opisuje czyjeś przywary, szczególnie zachowania, trudne do zrozumienia reakcje, to zawsze czyni to jak najbardziej życzliwym okiem. Jakby chciał powiedzieć, musicie starać się go zrozumieć, to silniejsze od niego. Czy przemawia tu pana Jerzego życiowe doświadczenie, droga, którą już przeszedł? Czy może jest to immanentna cecha jego charakteru, bycia pogodnym, wrażliwym i w każdej sytuacji, i w każdej chwili? Pisze na przykład o Krzysztofie Kieślowskim. Gdybym miał podsumować Krzysztofa Kieślowskiego jednym zdaniem, powiedziałbym: obrońca człowieka w każdych warunkach. Ale przecież z lektury tej książki wynika, że to samo bez cienia wątpliwości można powiedzieć o Jerzym Szturze. Ta książka zmusza do refleksji także nad własnym życiem. Ile miałem w nim dobrych, ile złych smoków? Czy sam je sobie stwarzałem, czy przyniosły mi je koleje losu? Z którymi smokami trzeba się zaprzyjaźnić, które jedynie tolerować, a z którymi walczyć? Z jednym, z chorobą, postanowił walczyć bez pardonu, choć jak sam zauważa, smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba, zwłaszcza jeśli ma się na imię Jerzy. I nawet jeśli ktoś nie ceni Jerzego Sztura za jego dokonania artystyczne, jeśli nie zgadza się z jego poglądami, choćby politycznymi, to i tak zachęcam do lektury tej niebywale życiowo mądrej książki. A mój egzemplarz dla tego ze słuchaczy, który przypomni tytuł wywiadu Rzeki, wydanej w formie książkowej, w której znanej polskiej dziennikarce zarówno Jerzy, jak i Maciej Szturowie odpowiadali na te same pytania, by potem przekonać się, co mimo różnicy pokoleń ich łączy, a co dzieli.
A my czekamy na odpowiedzi. Adres mailowy bez zmian. sztukamałpa@radiopik.pl.
Audycję dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W programie Czas teraz na rozwiązanie konkursów sprzed tygodnia Magda Jasińska recenzowała książkę Rekin i Baran – Życie w cieniu islandzkich wulkanów Marty i Adama Biernatów. Pytała o imię i zarazem sceniczny pseudonim ekscentrycznej piosenkarki rodem z Islandii. Imię po islandzku znaczy brzoza. To oczywiście Björk, a laureatką została pani Monika ze Świecia. Wojtek Sobociński polecał Córki Wawelu, opowieść o Jagiellonach Królewskich Anny Brzezińskiej i pytał o tytuł pierwszego eposu starożytnego, którego powstanie datuje się na 2000 lat przed naszą erą, a w którym opisano m.in. potop. Chodzi o epos o Gilgameszu. Laureatką jest pani Magdalena Skruszyna. Jeszcze rozmowa z Przemysławem Semczukiem o najnowszej książce Kryptonim Frankenstein. Przemysław Semczuk zresztą gościł ostatnio w Bydgoszczy przy okazji promocji swojej książki. Jakie dwa samochody będące symbolem PRL-u w swoich książkach opisał autor? Chodzi o Czarną Wołgę i Malucha, a nagroda trafia do pana Zygmunta z Włocławka. O Björk była mowa. Björk była również w pytaniu konkursowym w ubiegłym tygodniu. To u nas teraz Björk muzyczny.
If travel is searching,
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
I jak zwykle w programie czas na kolejną audycję z cyklu Książki pod lupą, tym razem Małgorzata Gutowska-Adamczyk, która powróciła w tym roku do uwielbianej przez czytelniczki i czytelników serii książek Cukiernia pod Amorem, Ciastko z wróżbą, pozwala poznać dalsze losy bohaterów sprzed lat. Z autorką rozmawia Marek Ławrynowicz.
Książki pod lupą.
Rozmawiamy dzisiaj z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk z okazji ważnej, ponieważ ukazała się czwarta część Cukierni pod Amorem z podtytułem Ciastko z wróżbą. Przez jakiś czas cukierni nie było, ale wracasz. Dlaczego?
No tak, z rozsądku chciałam zamknąć na tych trzech tomach, ale ponieważ w trzecim tomie nie udało mi się zawrzeć PRL-u, o którym bardzo chciałam napisać, to tak najpierw odłożyłam ten cykl, wydawało mi się, że na zawsze, a potem sama jakoś uległam takiej nostalgii i pomyślałam sobie, no zupełnie nowe miasto mam wymyślać, może to jest bez sensu, ja tu mam moich bohaterów, może teraz się pochylę nad tym PRL-em. I rzeczywiście jakoś znalazłam nowe bohaterki. To nie jest stricte czwarta część, bo też nie mamy nowego nazwiska. Pokazujemy okładką, zresztą wydawca się zmienił. Jest to ewidentnie pierwszy tom drugiej serii. Zaczynam z trochę innego miejsca, bo cofam się do końca wojny, a w tej warstwie współczesnej jesteśmy 20 lat dalej.
I jakkolwiek państwo Chryciowie odgrywają tutaj ważną rolę w tej książce, to jednak to nie jest książka o Chryciach.
Tak, to nie jest książka o nich, to jest książka o przyjaciółkach, o dwóch kobietach, które połączył przypadek i które mieszkały w okolicy Zajezierzyc, pochodziły stamtąd. Ja zaczynam tę warstwę historyczną od opisania takich ruin powojennych. Zrobiłam indeks moich bohaterów i okazało się, że zostały nam cztery osoby właściwie na placu boju z warstwy szlacheckiej. I na tych postaciach trudno było coś zbudować. Wybrałam taką drogę pośrednią, a uważam też, że zabawną. Odkopałam bohaterkę, która funkcjonuje w pierwszej serii jako osoba, która opowiada właściwie pierwszą serię przypadkowo spotkanym podróżnym, których podwozi do Płocka.
I tu jakby wkracza zupełnie inna klasa społeczna. Tak jak do Polski wkracza socjalizm,
tak,
tak wkraczają bohaterowie z zupełnie innej klasy, ponieważ one obie, i Monika, i Teresa, obecnie Tessa, wywodzą się właściwie z zupełnych dołów, takich dołów gutowskich. To tak, nawet jak na Gutowo, to jest bieda.
To są robotnicy PGR-owscy, a nawet wręcz doły dołów. Chociaż nie byłabym sobą, gdybym kogoś tam do pomocy im nie wymyśliła. No i one się natykają na swoje szczęście, na tego Pawlaka, który był zarządcą w Zajezierzycach. Myślę, że te bohaterki właśnie korespondują z czasami, które w Polsce nastały.
A równocześnie one pośród wszystkich bohaterów tej powieści przeżyły największy awans życiowy. Jedna jest prawniczką, mieszka w Nowym Jorku, druga jest bizneswoman w Wiedniu, w Austrii, też taką kobietą sukcesu, chociaż w momencie, kiedy ją poznajemy, ona jest bardzo ciężko chora.
Chciałam pokazać takich ludzi, którzy właśnie wyszli z biedy dzięki temu, że się zmienił u nas ustrój. I jakkolwiek różnie bardzo można o tym mówić i różnie oceniać, ponieważ każdy będzie miał inną perspektywę. Jedna perspektywa będzie perspektywą klasy społecznej, która została wykoszona niemal do zera, a jednocześnie dla dużej grupy ludzi ustrój, który nastąpił, dawał dużą szansę na to, żeby wyskoczyć do góry.
A z drugiej strony w tej książce się czuje bardzo silną nostalgię za tą polską szlachecką, za dawnym obyczajem, za dawną kulturą, za tym, co w tym świecie, który opisuje Szumaru.
To z punktu widzenia szlachty było straszne. Wielu ludzi wyjechało za granicę, stracili wszystko. Ja bardzo delikatnie pisałam o pani Radziewicz, ale też czytałam pamiętniki, gdzie te rozstania z majątkami były dramatyczne. Nie chcę tego nazywać sprawiedliwością społeczną, ale dobrze byłoby, gdyby od czasu do czasu politycy zaglądali do literatury i zdawali sobie sprawę z tego, że ich powinnością jest służyć całemu społeczeństwu, a nie tylko wybranym klasom, bo to zawsze będzie źle. Czy się służy bogatym, czy się służy biednym, jeśli się nie służy całemu społeczeństwu, to się źle kończy.
Wątki w tej książce nie są podomykane, więc rozumiem, że planujesz kontynuację.
To będzie tak jak ta pierwsza seria, 3 tomy i podzieliłam sobie to mniej więcej tak, jak się nasza historia rozwijała, to znaczy 68 rok zacznę w drugim tomie, dojdę do 89 i 89 do współczesności. Mam nadzieję, że jakoś to splotę ładnie.
Tam są różne wątki, inne ciekawe, sensacyjne, ale tego nie będziemy zdradzać. Ja tylko zdradzę, że książkę czyta się znakomicie, bardzo ciekawie. No i zachęcam wszystkich wielbicieli cukierni pod Amorem, a także tych, którzy jeszcze tej książki nie czytali, żeby sięgnęli po Ciastko z wróżbą.
I cyklem Książki pod lupą kończymy dzisiejsze wydanie programu Dwie strony sztuki. Nasz adres mailowy raz jeszcze Państwu przypominam, sztuka@radiopik.pl, www.radiopik.pl w dziale audycje, tam Dwie strony sztuki, a na zakończenie City of Blinding Lights zespołu U2, Bogumiła Wrosiło. Do usłyszenia. W przyszłym tygodniu jeszcze tylko dodam, będziemy sporo mówić o festiwalu Toffee Fest w Toruniu. Zapraszam w imieniu Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek.
Advertising in the skies for people like us.